Godzina reporterów.
Cześć Morsiaki, z tej strony Marta Demartę. Zdążyliśmy już zapomnieć, kiedy było rozpoczęcie roku akademickiego, kiedy przestawiliśmy czas na zimowy, a dłuższy weekend przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych też w natłoku naszych obowiązków odszedł w niepamięć. W tym czasie jednak reporterzy Radia Mors cały czas pracowali, odwiedzali różne miejsca, brali udział w licznych wydarzeniach. Wszystko po to, żebyście dziś mogli posłuchać o odbywających się na Wydziale Prawa i Administracji Salonie Maturzystów czy Targach Pracy z branży IT. Nie zabraknie dzisiaj także relacji z wystaw i konferencji czy trójmiejskiej debaty rektorów, a ponieważ studiowanie to nie tylko konferencje, nasi reporterzy zajrzeli na akcję horror na kampusie i wzięli udział w aferze kryminalnej. Dużo się dzieje, zatem nie przedłużając, bo materiałów sporo, a czasu niewiele, zaczynajmy. Żeby trafić na studia wyższe, trzeba najpierw zdać maturę. Wybór odpowiednich przedmiotów oraz osiągnięcie wysokiego wyniku to klucze do sukcesu. Z tego powodu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się salon maturzystów. Uczniowie podczas wykładów mogli dowiedzieć się, jak wyglądają matury z poszczególnych przedmiotów oraz zapoznać się z ofertą uczelni wyższych. Materiał przygotowała Monika Bławat.
Chciałam się dowiedzieć, jakie są kierunki i gdzie tak naprawdę będzie mi najlepiej. Więc wydaje mi się, że te targi będą dobrym kierunkiem, żeby się po prostu wszystkiego konkretnie i na temat dowiedzieć.
Chciałabym się dowiedzieć czegoś, na jaki kierunek pójść, czego uczelnie wymagają, jakie standardy są i dlatego tutaj przyszłam, żeby się dowiedzieć ogólnie, co proponują.
Ale może szukasz już, czy bardziej humanistyczne, czy bardziej ścisłe?
Myślałam o logistyce albo energia odnawialna, coś takiego.
No ogólnie to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ przyszedłem tutaj totalnie nie wiedząc, co będę chciał robić, gdzie będę chciał iść i czy w ogóle się odnajdę jeszcze na studiach. Mam okazję porozmawiać z wieloma osobami, przede wszystkim ze studentami, którzy promują swoje uczelnie. Mówią, co tam będę mógł robić, czego potrzebuję, żeby tam pójść i tak naprawdę, czy tam jest dobrze, czy ja się tam odnajdę. Także inicjatywa jest super, spełnia swoje zadanie.
No myślę, że warto, ponieważ można dużo fajnych kierunków tutaj poznać i jest dużo kierunków, na przykład, o których nie wiedziałam, tak? I tutaj dopiero się dowiaduję.
A czy byłeś na jakichś wykładach?
Tak, na wykładzie odnośnie biologii. Myślę, że jak ktoś myśli o zdawaniu danej matury z danego przedmiotu, to warto przejść na wykład dotyczący akurat tego przedmiotu.
Czyli wiesz już, co będziesz zdawał?
Nie mam pojęcia.
Czy korzystałaś lub będziesz korzystać z wykładów odnośnie matury?
Myślę, że tak. Myślę, że to będzie fajny kierunek, fajne doświadczenie i na pewno zbiorę bardzo dużo informacji na ten temat.
Bardzo super, warto przychodzić. Zapraszam.
Czy końcówka września to jest już ten czas, by myśleć o maturze?
Wydaje mi się, że tak, ponieważ wybiera się kierunki i trzeba na maturze wybrać rozszerzenia, które będą potrzebne w życiu i właśnie na studiach, więc nie ma czasu i trzeba po prostu konkretnie wiedzieć, co się chce w życiu robić.
Czas, żeby myśleć o maturze, był już w zeszłym roku, jak dla mnie się zaczął, więc tak, teraz to już powinien być nawet czas, w którym wiemy, co chcemy na tej maturze zdać i w pełni się do niej przygotowywać.
No myślę, że można już zacząć powoli myśleć o maturze, bo matura już za rogiem.
Do jakiej klasy chodzicie?
Liceum z edukacją pożarniczą. Fejchrowy.
Planujecie z tym swoją przyszłość, swój zawód?
Możliwe, jeżeli się uda, to tak.
A jakieś konkretne studia, czy na razie się rozglądacie?
Rozglądamy się.
Godzina reporterów.
Nie wiesz, jak zabrać się za pisanie pracy licencjackiej czy magisterskiej? Odwiedź Bibliotekę Ekonomiczną Uniwersytetu Gdańskiego. Do końca listopada odbywa się tam wystawa Jak pisać rozprawy akademickie. Na miejscu była już Aleksandra Brzezińska, która zamieniła kilka słów z kierowniczką biblioteki oraz organizatorką wystawy.
Katarzyna Krasowska, jestem kierownikiem Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Nasze wszystkie wystawy w Bibliotece Ekonomicznej przygotowują dwie osoby, pani Barbara Tykocka i pani Jolanta Waruszewska i również wystawy, która jest obecnie, one są pomysłodawczyniami. Na wystawie prezentowane są poradniki dotyczące pisania prac licencjackich i magisterskich, również artykuły z czasopism dotyczące tego tematu. Wystawę można odwiedzać w godzinach otwarcia Biblioteki Ekonomicznej od poniedziałku do piątku, jak i również w soboty i w niedzielę.
Czy wystawa jest przeznaczona dla wszystkich studentów, czy jest skupiona na jakiejś konkretnej tematyce?
Nie matematyki. Akurat ta wystawa jak najbardziej dla wszystkich studentów i oczywiście nie tylko tych, którzy piszą pracę obecnie, ale skierowana jest do tych studentów, którzy zamierzają pisać pracę i będą musieli to zrobić niedługo. Także zapraszamy.
Czy prace, które są na wystawie, można wypożyczać, czy w trakcie wystawy nie bardzo?
Można z nich korzystać, to znaczy prawdopodobnie nie są do wypożyczenia, są to pojedyncze egzemplarze, nie wszystkie, ale jak najbardziej można z nich korzystać. Panie, które mają dyżur w holu, zawsze udostępnią te materiały.
A właścicielem tych egzemplarzy jest biblioteka, czy może ktoś inny je udostępnił?
Nie, są to nasze egzemplarze, które właściwie w większości są zgromadzone w Bibliotece Ekonomicznej, nawet tutaj u nas na miejscu.
Moje nazwisko Jolanta Waruszewska, jestem pracownikiem Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego.
Skąd wziął się pomysł na taką wystawę?
Myślę, że z życia, dlatego że przychodzą do nas studenci i bardzo często mają problem. Bardzo często nie wiedzą, że jest wiele publikacji na ten temat. Myślę, że to po prostu tak zwyczajnie samo życie podpowiedziało.
Czy jacyś studenci już się tutaj interesowali tym, przychodzili, rozmawiali o tym z kimś z biblioteki?
To znaczy na pewno, bo jeżeli są na holu, no to po prostu no samo siebie, że tam czasami przechodzą, czy nawet gdy odbierają telefon, wychodzą z czytelni, no to znajdują się najczęściej. No i patrzą, po prostu patrzą. Myślę, że jeżeli ktokolwiek coś z tego wyniesie, kilka osób, kilkanaście, to już będzie jakiś tam sukces.
Godzina reporterów.
W Amber Expo odbyła się czwarta edycja Future Free, czyli największych na Pomorzu targów pracy w zakresie branży IT. Dla uczestników przygotowano nie tylko spotkania z przedstawicielami najlepszych firm z całej Polski, ale również cykl wykładów technicznych, warsztatów dotyczących programowania i rozwoju zawodowego, a także konkursy z nagrodami. To wydarzenie odwiedziła Anna Pagudis.
Czym się zajmujecie i co Was sprowadza na dzisiejsze targi pracy?
Ja jestem studentem fizyki technicznej. Na targi pracy sprowadza mnie zainteresowanie nowymi technologiami, chęć zdobycia pracy, doświadczenia, nauki i czegoś nowego.
Nieprawda, pieniądze.
Pieniądze też, oczywiście.
A na którym jesteś roku?
Na roku trzecim.
Czy miałeś wcześniej jakieś doświadczenie?
W pracy nie miałem doświadczenia, jedynie projekty uczelniane. Na przykład musieliśmy stworzyć grę od zera i to się udało.
Cześć Krzysiek, słyszałam, że masz dobry plan na życie.
No, próbuję jakoś zarobić na swoje życie. Studiuję, pracuję, wyjeżdżam na wakacje, a więc całkiem nieźle mi się żyje.
Czemu akurat wybrałeś te targi?
Dlatego, że studiuję informatykę stosowaną na Politechnice Gdańskiej. To są targi, które są niezbędne w naszym zawodzie.
A byliście już wcześniej na tych targach?
Tak, byliśmy pół roku temu.
Kierujecie się tylko zainteresowaniami, czy chcecie znaleźć pracę już teraz, zaraz? Czy to są plany na dalszą przyszłość?
No to przede wszystkim chcemy zobaczyć, co oferuje nam branża. Czy nie warto poszukać czegoś lepszego, bardziej rozwojowego? Czy po prostu to jest naprawdę ciekawe, tak jak nam to tłumaczą profesorowie na uczelni?
A jak tłumaczą?
Przede wszystkim próbują zachęcić, ale jeśli schematami myślimy i klepiemy średnie kody, no to tak średnio chce się pracować, prawda? Ja aktualnie pracuję jako programista, operator.
A czego oczekujesz od swojej nowej pracy, bo jak rozumiem, chcesz ją zmienić? I co w tej jest nie tak?
Przede wszystkim czegoś nowego. Na pewno nowych wyzwań, bo to jest dla mnie ważne. Rozwój, może nie pieniądze, bo pieniądze to drugorzędna rzecz. A co teraz mi nie odpowiada? To chyba, że jestem już tam trzeci rok, a więc czas na zmiany.
Pomysł na targi wziął się z życia, jak zwykle. Takie rzeczy biorą się z życia, z potrzeby rynku. W tej chwili na rynku trójmiejskim brakuje około 3000 programistów, czy informatyków, może bardziej szerzej powiem. Zauważyliśmy ten trend w branży już jakiś czas temu i w tym roku właśnie po raz szósty organizujemy targi pracy. Wcześniej organizowaliśmy takie spotkania dla branży IT, spotkania, które miały na celu, mają na celu dzielenie się wiedzą. One są organizowane w dalszym ciągu pod nazwą Tech 3 Camp co miesiąc, a targi pracy organizujemy raz do roku.
Jak dużym zainteresowaniem cieszą się targi i czy w tym roku jest większe czy mniejsze niż w zeszłym roku i w zeszłych latach?
W tym roku obserwujemy większe zainteresowanie. Tak pierwsze szacunki moje to w granicach 1500 uczestników. Tylko branża IT, więc jak na jedną branżę to jest dosyć dużo osób. 40 mamy wystawców. No i mamy zainteresowanie nie tylko z Trójmiasta, ale również przyjeżdżają do nas osoby z Olsztyna, ze Słupska, z Bydgoszczy, z Torunia, z Koszalina. Także szeroki taki zakres.
Widziałam także, że macie transport zorganizowany dla osób z Olsztyna, z Bydgoszczy.
Tak, od początku przyjęliśmy takie założenie, że chcemy sprowadzić do Trójmiasta osoby z zewnątrz, jeżeli mają wyjeżdżać, już kończą uczelnię i chcą wyjeżdżać tam z tych miejsc, gdzie uczelnię skończyli, to chcemy ich zachęcić do tego, żeby przyjeżdżali do Gdańska, żeby nie wyjeżdżali do innych miast, tylko żeby przyjechali do nas właśnie.
To jest 6. edycja targów, ale my jesteśmy tutaj po raz pierwszy.
My jako uczniowie i studenci, tutaj właśnie pomagamy, jesteśmy wolontariuszami i dziś mniej więcej przez cały dzień liczyliśmy tak około, że przewinie się tutaj około 1500 osób. No i myślimy, że naprawdę już padła ta liczba, ponieważ mieliśmy takie kwestionariusze i one wszystkie po prostu nam zniknęły, więc tak liczymy mniej więcej po tym, że tyle osób mogło właśnie tutaj być. No i też można zaznaczyć, że jest taki duży przekrój osób wiekowo, bo możemy spotkać i gimnazjalistów, i osoby starsze, które tutaj też właśnie szukają chyba pracy i szukają inspiracji. Też dużo osób pyta właśnie, gdzie znajdą się konkretne firmy, gdzie jest stanowisko i wtedy właśnie dajemy mapę całego obszaru właśnie.
Ja nazywam się Sebastian i studiuję na PG na razie IT. Jestem bezrobotny, chciałbym sobie jakąś pracę znaleźć. No wiadomo, na studia trzeba, na imprezy, tam na poprawki, przyda się. Szukałbym jakieś programowania w Javie czy coś takiego. Jakiś gier, ale jak na razie nie pogardzę cokolwiek, żeby było.
Czego oczekujesz od dzisiejszych targów?
No mam nadzieję, że dostałbym jakąś pracę od kogoś tak na pół etatu, żeby dało się pogodzić studia z pracą i żeby jakieś doświadczenie zdobyć.
Myślisz, że dzisiaj akurat znajdziesz kontakt, akurat tą firmę, w której może będziesz w przyszłości pracować?
No nigdy nie wiadomo, ale zawsze lepiej spróbować i pochodzić, dowiedzieć się co, jak tam się dzieje wszystko. Jeżeli się nie uda, no to poszukam najwyżej w internecie.
Nasza firma świadczy usługi IT, outsourcing dla globalnych korporacji. W chwili obecnej poszukujemy osób do serwis desku pierwszej, drugiej linii wsparcia. Idealny pracownik, taki, który będzie znał język angielski i doszkolimy do wykonywanej pracy. Przekażemy odpowiednią wiedzę do wykonywania swoich czynności.
Czyli chce mi pan powiedzieć, że jedyną umiejętnością, jaką musi posiadać, to jest język angielski?
Zgadza się. Do tego, żeby móc porozumieć się z klientem, nasz klient jest klientem angielskojęzycznym, także do wszystkiego weźmiemy i przeszkolimy osobę chętną.
Czy to znaczy, że humaniści także mają szansę się tutaj odnaleźć?
Oczywiście. Zapraszamy humanistów. Poszukujemy na przykład do serwis desku, gdzie humanista może na przykład odebrać telefon, porozmawiać, zadać odpowiednie pytania, sklasyfikować problem, zapisać ten problem w systemie raportującym i w tym momencie ułatwi pracę dalszym liniom wsparcia. Zapraszamy.
Powiedzcie mi, jak wam się pracuje przy tym przedsięwzięciu?
Praca jest bardzo przyjemna, ludzie są bardzo ciekawi, których poznajemy i idzie nam bardzo dobrze. Ogólnie nie spodziewaliśmy się aż takiej ilości ludzi i jest po prostu idealnie.
Co można znaleźć na takich targach? Tak jak teraz patrzysz, no i znasz się na tym na pewno, bo jesteś w obsłudze klienta, jak
tak.
Widzę.
Można znaleźć tutaj pracę w dziale IT, dużo firm się ogłasza, są różne konkursy tutaj. Generalnie wszystko jest skupione na IT.
A jak tak patrzycie na ludzi, którzy tutaj przychodzą, to mają jakieś cechy charakterystyczne wspólne, czy przychodzą zupełnie różne osoby?
No, mają cechy wspólne, że przeważnie szukają pracy albo szukają nowych znajomości. Próbują jakby wbić się w ten rynek IT, a jakby zdobywanie takich kontaktów jest bardzo potrzebne w przyszłym rozwoju w tym kierunku. Pomaga to w przyszłości znalezieniu dobrej pracy i znalezieniu jakby takiej niszy, w której mogą się specjalizować.
Czy sami zajmujecie się właśnie tym działem?
Tak, ja jestem programistą.
A czy sam dla siebie coś znalazłeś tutaj?
Ja akurat pracy nie szukam, ale kontaktów poznałem parę fajnych osób, poznałem parę firm, jakby, które mogę w przyszłości jakby zadzwonić, jakbym potrzebował jakiejś pomocy.
Czyli warto przychodzić chociażby dlatego, żeby zdobyć kontakty.
No tak, bardzo warto. Polecam.
Są poniekąd osoby, które muszą zderzyć ze sobą tego świata i być takim pomocnym. kumostwem. Bo teraz wyobraźcie sobie sytuację. Do rekrutera IT przychodzi biznes i mówi: drogi rekruterze, za 3 tygodnie potrzebuję senior dewelopera, bo jeżeli nie będzie tego senior dewelopera, no to niestety położymy projekt, klient na nie zapłaci, firma na tym ucierpi, masakra. Wszystko teraz na twoich barkach. No i ten rekruter musi po prostu wziąć się w garść, usiąść do tego LinkedIna, usiąść do tych portali z ogłoszeniami i po prostu szukać. To nie 8 godzin dziennie często, bo znam rekruterów, którzy o godzinie 4 później już zaczynają szukać, a może do 23 postują na Facebooku, no bo na przykład stwierdzają, że programiści, którzy są nocnymi markami, akurat wtedy tego Facebooka odpalają. Z drugiej strony jest ten programista, który chciałby być traktowany bardzo indywidualnie. I to jest w ogóle świetne podejście, ja bardzo je promuję, tak? Podejście indywidualne do kandydata, nieważne na jakie stanowisko aplikuje, na jakie stanowisko aplikuje.
A co sądzicie o wykładach, które tutaj są organizowane?
No, wykłady mają po prostu duży sens jakby merytoryczny, ponieważ są o najnowszych właściwie trendach, bo Angular 4 to jest akurat najnowsza technologia do robienia aplikacji sieciowych, więc myślę, że one po prostu dają po prostu dodatkowe kompetencje, które można wykorzystać w przyszłości przy rozmowie kwalifikacyjnej. Po prostu było się na takich warsztatach i to jest zawsze dodatkowy plus do zdobycia pracy.
Godzina reporterów.
Czym jest otwarty dostęp i czy mogą z niego korzystać studenci Uniwersytetu Gdańskiego? Odpowiedzi na te pytania w trakcie konferencji zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu szukał nasz reporter Piotr Filipkowski. Na pytania odpowiada dr Katarzyna Świerk, pracownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Jesteśmy akurat w trakcie Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu, dużego wydarzenia wspieranego przez Unię Europejską. Skąd otwarty dostęp. I co to jest takiego otwarty dostęp? Najkrócej to użytkowanie treści naukowych bez finansowych barier w internecie. Tak najkrócej można powiedzieć, zdefiniować otwarty dostęp i taka jest jego pierwsza definicja budapesztańska z 2002 roku. Natomiast o otwartym dostępie na uniwersytetach i uczelniach mówimy wtedy, kiedy to, co wyprodukuje naukowiec jest dostępne dla szeroko rozumianej społeczności właśnie za pomocą czy to repozytorium, czy to platform internetowych lub czasopism, które są publikowane właśnie w tak zwanym otwartym dostępie. Dla studentów jest to bardzo proste rozwiązanie, tym bardziej, że studenci to młode pokolenie, które lepiej odnajduje się w świecie elektronicznym. Korzystając z bazy repozytorium Uniwersytetu Gdańskiego, będą mogli korzystać z pełnych tekstów publikacji naukowych wszystkich pracowników uniwersyteckich, którzy publikują z afiliacją UG, co oznacza, że po okresie embarga, czyli po okresie takim, kiedy polityka wydawcy zezwala na udostępnienie danego tekstu naukowego, jest on dostępny w ramach repozytorium uniwersyteckiego i można go przetwarzać oczywiście z zachowaniem pełnych praw autorskich. W świecie idea otwartego dostępu, myślę, że nie pomylę się, jeśli to już od 25 lat krąży. Gdy tylko powstał internet, pojawiły się nowe formy rozpropagowywania różnego typu treści. Więc jeśli treści, które są naszymi treściami prywatnymi, to dlaczego nie treści, które stanowią istotę dla całego społeczeństwa? Są to treści opublikowane, zrecenzowane. I stąd od 2002 roku dążenia do wprowadzania takiego uporządkowanego obiegu, sposobu korzystania, również publikowania z użyciem licencji Creative Commons, które pomagają nam rozróżnić to, co autor chciał z tym tekstem zrobić, czy udostępnia w całości, czy udostępnia częściowo, czy pozwala na tłumaczenie tego tekstu. Więc rozpoczęła się taka procedura porządkowania całego procesu otwartego dostępu i w ostatnich latach ona dotarła również do Polski. Potworzyły się różnego typu platformy, otwarta nauka, bazy wiedzy, repozytoria i jeszcze wiele innych inicjatyw, gdzie naukowcy mogli się skupiać i publikować swoje teksty w jednym miejscu, a one automatycznie były rozpropagowywane w sieci i każdy miał do tego dostęp.
Godzina reporterów.
Europejskie Centrum Solidarności to nie tylko stała wystawa dotycząca historii Gdańska i Solidarności. To także liczne wystawy i wydarzenia towarzyszące. W ostatnim czasie odbyła się tam także trójmiejska debata rektorów. Panelistami byli rektorzy 5 trójmiejskich uczelni: Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Debatę zorganizowała Wyborcza Trójmiasto, a prowadził ją redaktor naczelny tej gazety Mikołaj Chrzan oraz dziennikarka Anna Dobiegała. Z rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, profesorem Jerzym Gwizdałą, o spotkaniu rozmawiał nasz reporter Marcin Wójcik.
Ja bardzo sobie cenię takie debaty. Chciałbym, żeby coraz więcej było na poziomie studenckim. Jeżeli studenci uznają to, że mogą uczestniczyć władze, to bardzo chętnie będziemy to robić. Jako analityk, finansista, to podchodzę do tego bardzo merytorycznie. Patrzę, jakie są nastroje, patrzę, jakie są oczekiwania i czasami swoje zadania wyznaczam na podstawie tego, czego oczekują beneficjenci tych usług edukacyjnych.
Rankingi, które panu się oczywiście bardziej podobały, to tak, które dotyczyły absolwentów. Dlaczego?
Nie tylko absolwentów, ale również, żeby nas oceniano nie tylko za ilość studentów, natomiast za to, co jest ważne i strategiczne dla Polski, strategiczne dla danej uczelni, czyli te obszary oceniano, które chcemy rozwijać, ponieważ musimy dogonić Europę, świat, abyśmy byli konkurencyjni, aby studenci nasze uczelnie wybierali i u nas studiowali, a potem pracowali. To jest bardzo mozolna, ciężka i kosztowna praca, żeby dogonić uczelnie amerykańskie, które zupełnie inaczej funkcjonują. Przekonany jestem, że studenci nie do końca się kierują tymi rankingami, ponieważ nawet gdyby chcieli wybrać tą uczelnię amerykańską, to muszą potężne czesne zapłacić, ponieważ tam są wszystkie uczelnie prywatne.
Uczestnicy debatowali o rankingach, wyzwaniach polskiego szkolnictwa wyższego oraz zmianach, jakie może wnieść planowana ustawa o szkolnictwie wyższym. Co o tym sądzi rektor UG? Czy zmiana dobrze wpłynie na system pracy uczelni?
Jestem pełen takiego przekonania, że wpłynie. Oczywiście z punktu widzenia rektora będziemy mieli więcej kompetencji. Organami nie będą dziekani, czyli na rektora spada część władzy przekazanej z centrali, czyli z ministerstwa, i część oczywiście zadań, nazwę tak ładnie się teraz mówi, zaparkowane na poziomie wydziału.
Czy my jako studenci możemy się obawiać w przyszłości egzaminów wstępnych na uniwersytet?
Jestem przekonany, że do tego nie dojdzie. A jeżeli już, to będzie kontynuowane na uniwersytetach medycznych, gdzie przypada w niektórych uniwersytetach na jedno miejsce 60 absolwentów. I tam jest naprawdę duży wyścig i duża determinacja. Tym bardziej, że dużo tych studentów wyjeżdża poza granicę, a ja uważam, że powinni zostać u nas, bo nie będzie miał nas za 10 lat kto leczyć i nami się opiekować. A jeżeli już ktoś chce wyjeżdżać, to takie zasady jak przy transferze piłkarzy.
Godzina reporterów.
Halloween, czyli święto z zagranicy, jest coraz częściej obchodzone w kulturze polskiej. Ostatniego dnia października wiele osób przeistacza się w postaci z najgorszych koszmarów. Nasz uniwersytet nie jest wcale gorszy i w wigilię tego dnia Akademickie Centrum Kultury Alternator we współpracy z Magnus Film postanowił zorganizować horror na kampusie. Akcja odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych, gdzie można było poczuć się jak w prawdziwym filmie grozy. Jedną z ofiar tej niegroźnej w skutkach, ale zabawnej akcji była nasza reporterka Marta Miszk, która rozmawiała z uczestnikami oraz Anną Balkiewicz z działu promocji ACK Alternator.
Nazywam się Ania Balkiewicz, pracuję w Akademickim Centrum Kultury, które dzisiaj razem ze Szkołą Charakteryzacji Magnus Film organizuje akcję horror na kampusie. Przemieniamy chętnych studentów dzisiaj w różne potwory halloweenowe, strachy i tak naprawdę to dziewczyny właśnie charakteryzatorki ze szkoły Magnus Film zajmują się tą całą akcją.
Nazywam się Joanna Sięgo, jestem charakteryzatorką z Magnus Film i dzisiaj miałam przyjemność przemieniać animatorów na postaci z horroru oraz chętnych studentów. Moja przygoda z charakteryzacją trwa mniej więcej 2 lata. Od tego czasu coraz bardziej wchodzę w ten temat, zgłębiam tajniki, dużo pracuję sama w domu, buduję różnego rodzaju protezy, modele.
To jest pierwsza taka akcja. Inicjatorem jest właśnie Akademickie Centrum Kultury, czyli instytucja działająca przy uniwersytecie, która organizuje różnego rodzaju akcje kulturalne wokół uniwersytetu kierowane do studentów. I tak naprawdę dzisiejsze działanie ma na celu przebicie się do świadomości studentów, że jesteśmy, że funkcjonujemy obok uniwersytetu, że mamy różne grupy, czy teatralne, czy improwizacji, filmowe, taneczne, do których studenci właśnie mogą przyjść, zapisać się, w dużej części bezpłatnie uczestniczyć, czyli w ciekawy sposób spędzać czas poza uczelnią. No i chcemy tak naprawdę troszeczkę właśnie w ten sposób pokazać się studentom, żeby wiedzieli, że mogą do nas przyjść. Mamy również bardzo ciekawą akcję, taką jak Alter Projekt. Każdy student może napisać wniosek na swój własny pomysł różnego działania, nie tylko związanego z kulturą, które chciałby zrealizować. Pomagamy trochę finansowo, organizacyjnie, więc można jakiś fajny koncept zrealizować od początku do końca. No i rzeczywiście te akcje się dzieją, więc również właśnie tą akcję promujemy, żeby zachęcić studentów, żeby działali. Nie mamy tutaj żadnych profesjonalnych wymagań. Każda grupa oczywiście jest inna, każda grupa ma swojego profesjonalnego jakiegoś kierownika, który zajmuje się koordynacją działań grupy, ale tak jak mówię, są też akcje, które w ogóle nie wymagają od studentów żadnego przygotowania, tylko po prostu chęci działania.
Czy sporo studentów przyszło na charakteryzację?
Jest ich coraz więcej, jest duże zainteresowanie, aczkolwiek troszeczkę obawiają się podejść, bo widzą charakteryzacje, które stworzyłyśmy i obawiają się prawdopodobnie, że może spotkają ciekawe, niezbyt przychylne spojrzenia. Na razie czekamy. Myślę, że mamy jeszcze sporo czasu i będziemy ich dalej zachęcać jak najbardziej.
Szymon Rudziński, UG, Ekonomia.
Maciej Cyrański, AWFIS.
Cześć, jestem Kasia, jestem na WSB i wcześniej byłam już na UG.
Aktualnie wyglądamy jak taki czarno-biały papież, taki bardzo upiorny, więc to jest ciekawe.
No a jeszcze dodając tutaj do kolegi, to jeśli ktokolwiek poznał wokalistę zespołu Ghost, to akurat to jest on. Ja w tym momencie wyglądam jak największy brzydal na świecie, długie włosy czarne, kaprawe oko, wszędzie jakieś blizny, krew na twarzy, więc bardzo, bardzo mrocznie halloweenowo na w tym moment.
Wyglądam trochę jak połączenie Arielki i zombie. Troszkę jakby Urszula wpadła w wentylator i coś jej się stało strasznego. Tak to można sobie wyobrazić.
To jest pierwsza akcja, w której biorę udział. Poza tym to jeszcze śpiewam w chórze, więc też jestem trochę z tym życiem naszej uczelni zaznajomiony. No i też mam zamiar udział wziąć w wampiriadzie, która będzie organizowana. Więc uniwersytet jak najbardziej dba o takie rzeczy.
A jak ludzie reagują?
No ogólnie to jesteśmy bardzo brzydcy w tym momencie, więc jeżeli to są jacyś, którzy dbają bardzo o swój wizerunek, to nie są z nami zdjęcia, ale są też tacy, którzy mówią, że to bardzo fajne i podchodzą i od razu sobie z nami fotki cykają, nawet sami nas zaczepiają, nie musimy podchodzić.
Wy jesteście jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o takie akcje.
Jasne, szczególnie akcje, które są w jakiś sposób związane z teatrem albo z charakteryzacją, są dla mnie mega ciekawe, dlatego polecam.
Myślę, że jest świetną tą akcją, niestety u nas na WUF-ie tego nie było, więc macie na pewno ode mnie wielki plus. No UG jednak coś potrafi. No jednak AWF zawsze sercem, ale no UG też się zaczynam przekonywać.
Godzina reporterów.
W Polsce słyszy się o próbach wdrożenia w życie ustawy, która zniosłaby zmianę czasu. Rozmowy są podejmowane nie tylko w naszym kraju, ale także na szczeblu europejskim. Grupa inicjatywna pod przewodnictwem czeskiego europosła Pawła Swobody liczy już sobie ponad 70 osób popierających ideę zaprzestania zmiany czasu. Dołączył do niej również polski eurodeputowany Jarosław Wałęsa. W Polsce projektem nad tą ustawą zajmuje się partia PSL. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbywają się rozmowy na temat wprowadzenia w życie tej koncepcji w całej Europie. O tym, na jakim etapie jest projekt oraz jak polska inicjatywa ma się do europejskiej, mówi polski eurodeputowany PSL Andrzej Grzyb. Materiał Sary Majkowskiej.
Studenci mają na pewno problem ze wstawaniem, więc na jakim etapie są te prace odnośnie do zmiany czasu?
Tutaj w Parlamencie Europejskim, no ta grupa, nieformalna grupa robocza zebrała się jakiś czas temu. Jej przewodniczył najpierw przewodniczący delegacji niemieckiej Herbert Reul, który obecnie po ostatnich wyborach landowych w Północnej Westfalii został ministrem spraw wewnętrznych. On był szefem delegacji niemieckiej. W tej chwili tą Przewodniczenie tej grupie przejął właśnie przewodniczący Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, czeski poseł Paweł Swoboda. I w tej grupie znajduje się ponad 70 osób, które podpisały taką deklarację o poparciu tej idei. Tutaj oczywiście została zrobiona taka kwerenda, w jaki sposób należy zainicjować w Parlamencie Europejskim, w zgodzie oczywiście z regulaminem i traktatami, taką inicjatywę, która by, że tak powiem, spowodowała reakcję Komisji Europejskiej. I to jest ten artykuł właśnie 143, czyli inicjatywa w postaci projektu rezolucji, którą ta grupa już przygotowała co do tekstu. W najbliższych dniach rozpocznie się zbieranie podpisów pod tą inicjatywą Motion for Resolution. To trafi, tak jak powiedział przewodniczący naszej tej grupy, przewodniczący Paweł Swoboda, to trafi na konferencję przewodniczących, którzy skierują, to już jest rozpoznane, do Komisji Transportu tę inicjatywę i ona ma przygotować sprawozdanie, swoją reakcję Komisji na to. I wtedy, jeżeli to sprawozdanie zostanie przygotowane, to ono trafi na plenarne posiedzenie Parlamentu Europejskiego, który, jeżeli uzyska ta inicjatywa większość, no to poprze tą rezolucję, wzywając Komisję do działania. Konkretnie w sprawie zmiany dyrektywy nr 2000/84 z stycznia 2001 roku. I to będzie wtedy, tak abym powiedział, to byłaby już wtedy finalizacja po podjęciu przez Komisję tej inicjatywy, no tej procedury zmiany, tak? Bo to do Komisji wtedy by już ta sprawa należała zmiany tejże dyrektywy.
A kiedy tego ma inicjatywa polskich ludowców, którzy chcą to przeprowadzić w Polsce? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby zrobić tylko w jednym kraju unijnym, to znaczy, zmianę czasu?
Wie pan, czytając, ja się opieram oczywiście o tą ekspertyzę, które zrobiło Biuro Studiów i Ekspertyz w polskim parlamencie, że ta inicjatywa jest niesprzeczna z przepisami europejskimi. Natomiast zważywszy na to, że jednak jesteśmy połączeni systemem prawnym, jesteśmy połączeni również różnymi inicjatywami, połączeniami telekomunikacyjnymi itd., itd., to miałoby pewien istotny wpływ również na, powiedziałbym, taką koordynację. Różnice czasowe, one nie przeszkadzają w sposób zasadniczy, ale jednak w sprawie koordynacji byłaby tu istotna wątpliwość. I stąd też ja w trakcie dzisiejszej konferencji powiedziałem, że byłoby dobrze, gdyby ta nasza inicjatywa spotkała się również tutaj z tą zmianą, jeżeli chodzi o dyrektywę na poziomie europejskim. Wtedy nie byłoby wątpliwości, czy jednostronna zmiana w danym kraju nie powoduje pewnych turbulencji w całej Unii Europejskiej.
Godzina reporterów.
W Bibliotece Miejskiej w Gdańsku odbyła się afera kryminalna. Są to spotkania z autorami powieści kryminalnych. Na jednym z takich spotkań można było posłuchać m.in. Jakuba Żulczyka, Tomasza Sekielskiego czy Martę Guzowską. Z gościem Festiwalu Kryminalnego, Markiem Krajewskim, o jego najnowszej powieści rozmawiał nasz reporter Jakub Ruźniak.
Mok ludzkie zoo. Skąd ten tytuł się wziął? Tytuł się wziął od pewnego procederu wystawienniczego, by tak powiedzieć, który był bardzo popularny na przełomie XIX i XX wieku. Proszę sobie wyobrazić, że w ogrodach zoologicznych pokazywano żywych ludzi za kratami, jak zwierzęta, jednocześnie ich odczłowieczając. Kiedy o tym przeczytałem, wydawało mi się, że to jest niezwykle interesujący temat, temat typowy retro, ponieważ takie zdarzenia były kiedyś, a dzisiaj ich nie ma. Zresztą wielkiej mojej uldze, ponieważ takie zdarzenia są nieetyczne, by nie rzec haniebne.
W pańskiej książce pojawia się Afryka, jest wątek Afryki. Jak pan sprawdzał te informacje? Bo mówił pan sam, że pan nie był w Afryce, więc jak pan docierał do tych informacji?
Czytałem książki, zarówno polskie, jak i niemieckie. Książki poświęcone wspomnienia podróżników, książki poświęcone niemieckiej kolonii Kamerun. Ale nie tylko książki, bo kiedy opisywałem na przykład potwornie groźne zwierzę i wzbudzające moją odrazę, jakim jest skolopendra, oglądałem na YouTubie, jak ta skolopendra się zachowuje, jak ona wygląda. Jest to wij straszny, 20-centymetrowy, którego ukąszenie może zabić wołu. Zatem, jak pan widzi, i książki, i nowe media.
Dużo pan czyta kryminałów, czy nie za bardzo?
Kryminałów w ogóle nie czytam, ponieważ nie chcę, żeby cudze rozwiązania fabularne, żeby cudze myśli tak mną zawładnęły, że potem i tak mi się spodobały, że potem bym ich użył przy pisaniu moich powieści. Nie chcę tego robić, ponieważ boję się jednego straszliwego słowa, które mnie, dla mnie jako dla byłego naukowca, jest szczególnie wstrętne. To słowo brzmi plagiat.
No, ale zanim zaczął pan pisać kryminały zawodowo, to jednak zetknął się pan z tym gatunkiem, więc tak z takich pewnie młodzieńczych lat ma pan jakiegoś ulubionego pisarza, którego pan ceni.
Tak jest, czytałem bardzo dużo kryminałów kiedyś. Przestałem je czytać już jako doświadczony pisarz parę lat temu. Postanowiłem już nie czytać kryminałów, ale kiedyś dużo czytałem. Moim ulubionym autorem, moim wzorem literackim był Raymond Chandler i jego wspaniały świat Hollywood i jego znakomity detektyw Philip Marlowe. Polecam każdemu miłośnikowi kryminałów tego autora. Raymond Chandler, zwłaszcza jego książkę Długie pożegnanie, jest wspaniała.
Już pan mówił, że będzie następna książka. O czym będzie, tak jakby w skrócie mógł pan powiedzieć?
Oczywiście to będzie książka o moim bohaterze Eberhardzie Mocku. Podczas jego studiów uniwersyteckich będzie się akcja toczyła, we Wrocławiu oczywiście. Mock jest studentem, młodym 23-letnim człowiekiem i staje przed pewnym trudnym wyborem życiowym, nie powiem jakim, bo nie mogę tego zdradzić. W każdym razie będzie w tej książce odpowiedź na pytanie, dlaczego Mock zostawił uczelnię, przestał być studentem, porzucił studia i poszedł do pracy w policji.
Sam pan mówił, że był pan wykładowcą. Czy miał pan odzew od studentów? Czy te książki im się podobały pańskie?
O tak, szczególnie przed sesją egzaminacyjną. Wtedy zauważyłem, że wśród studentów wzrasta bardzo lawinowo wręcz liczba moich fanów, ponieważ egzamin dwuletni u mnie był trudnym egzaminem i nie wszyscy go zdawali w pierwszym terminie. Zatem studenci, czemu się zresztą nie dziwię, chwytali się różnych sposobów, żeby uzyskać moją przychylność. To nie pomagało, od razu powiem. W każdym razie, podsumowując moją pracę akademicką, mogę tylko tyle rzec, że po odejściu z uczelni bardzo wielu moich studentów, jak sądzę, odetchnęło z ulgą.
I to już wszystkie materiały w tej godzinie reporterów. Marta de Martin, do usłyszenia.
Godzina reporterów.